Dobiliśmy targu. Stracę może duszę, ale cóż to szkodzi? Gdybym umowę taką mógł zawrzeć raz jeszcze, zawarłbym ją. Wilford spoglądał na Monte Christa z najwyższym zdumieniem. — Czy pan hrabia ma krewnych? — spytał. — Nie, jestem sam, jak palec. — To źle. — A czemuż to? — Bo byłbyś pan świadkiem czegoś, co złamałoby pańską pychę. I lękasz się pan tylko śmierci, czy tak?
— Nie powiedziałem, że się lękam. Mówiłem, że ona jedynie zdołałaby mnie zatrzymać.
— A starości się pan nie boisz? — Spełnię swoją misję, nim się zestarzeję. — A szaleństwa!
— O małą kiedyś nie zwariował, a znasz pan Maksymę, non bis idem?
— To samo nie powtarza się dwa razy?
— Znają kodeks karny. — A więc należy ona do pańskiego resortu.
— Mój panie, oprócz starości, śmierci i szaleństwa należy się obawiać jeszcze jednej rzeczy. Mam na myśli apopleksję. To grom, który uderza, nie zabijając, a jednak wszystko kończy się dla człowieka, którego porazi. To niby wciąż pan, a jednak już nie pan. Pan, który jak Ariel miałeś w sobie coś z anioła, stajesz się bezwładną masą, pokrewną, jak i Kaliban zwierzęciu. Nazywa się to po prostu, jak już panu mówiłem, nazywa się w ludzkim języku apopleksja. Niechże pan, panie hrabio, jeśliś łaskaw, przyjdzie do mnie na dalszy ciąg naszej rozmowy, kiedy będziesz pan miał ochotę spotkać adwersarza zdolnego cię zrozumieć, aczkolwiek chętnego, aby ci oponować. A pokażę panu mojego ojca, pana Noirtier de Villefort. To jeden z najzagorzalszych jakobinów, jakich wydała rewolucja francuska. To znaczy brawurowo odważny człowiek oddany w służbę najpotężniejszej organizacji. Nie widział może jak pan wszystkich królestw tej ziemi, ale dopomógłby jedno z najpotężniejszych runęło w posadach. Wreszcie jak i pan miał się za jednego z wysłanników nie Boga, lecz najwyższej istoty, nie opatrzności, lecz losu. No i cóż, proszę pana, pękła mu żyłka w mózgu. I wszystko to zawaliło się nie w dzień, nie w godzinę, ale w sekundę. Pan Noirtier, były jakobin, były senator, były karbonariusz, człowiek, co kpił sobie z gilotyny, nie kłaniał się kulom i drwił ze sztyletu. Pan Noirtier, dla którego rewolucja była chlebem powszednim, a Francja szachownicą, gdzie przestawiał pionki, konie, wieże, laufrów i damy, byle tylko królowi dać mata. Groźny pan Noirtier stał się w oka mgnieniu biednym panem Noirtier, sparaliżowanym starcem, zależnym od istoty najsłabszej w domu, wnuczki swojej, Walentyny. Stał się trupem lodowatym i niemym, który żyje, nie cierpiąc zresztą, po to jedynie, aby materia osiągnęła bez żadnego wstrząsu swój rozkład ostateczny. Niestety, mój panie, obraz taki nie jest obcy ani moim oczom, ani myśli. Jestem po trosze lekarzem i, jak moi koledzy, szukałem nieraz duszy zarówno w materii martwej, jak i żyjącej, a dusza, niby opatrzność, pozostała dla moich oczu niewidzialna, chociaż obecna w sercu. 100 autorów, od Sokratesa, Seneki i świętego Augustyna aż po Galla, przeprowadzało wierszem i prozą porównanie, które pan właśnie uczyniłeś. Rozumiem jednak, że cierpienia ojca mogły wpłynąć zasadniczo na duszę syna. Przyjdę, mój panie, skoro mnie tak zachęcasz, zobaczyć, gdyż będzie to z korzyścią dla mojej pokory ów okropny widok, który zapewne smuci bardzo familię. Smuciłby, gdyby Bóg nie dał mi hojnej rekompensaty. Obok tego starca, który wlokąc się, schodzi do grobu, dwoje dzieci wstępuje w życie, a Walentyna, moja córka z pierwszego małżeństwa, z panną Renatą de Saint-Méran i Edwardek, którego pan uratowałeś od śmierci. I cóż pan wnosisz z tej rekompensaty? Wnoszę, że mój ojciec, otumaniony namiętnościami, popełnił jeden z owych grzechów, jakie wymykają się sprawiedliwości ludzkiej, ale zależą od sprawiedliwości Bożej, i że Bóg nie życzył sobie pokarać nikogo z wyjątkiem grzesznika.
Monte Cristo, uśmiechając się, stłumił w sercu krzyk bolesny, który przepłoszyłby Wilforta, gdyby Wilfort mógł go usłyszeć. Do widzenia panu, rzekł sądownik, który podniósł się był już dawniej.
Odchodzę, żywiąc wielki szacunek dla pana.
Szacunek, który, mam nadzieję, będzie panu miły. Kiedy poznamy się lepiej, bo nie należę do ludzi banalnych, o nie. A zresztą zyskałeś pan sobie dozgonną wdzięczność mojej małżonki. Hrabia skłonił się, a rozstał się z Wilfortem już w drzwiach gabinetu. Wilfort podążył do karety poprzedzony przez dwóch lokajów, którzy na znak pana otworzyli drzwiczki. Monte Cristo został sam.
No, dość tej trucizny,
rzekł dysząc ciężko, bo pierś gniótł mu ciężar.
Nabrzmiało nią moje serce. Poszukajmy antidotum.
I ostro uderzył w gong.
Idę do pani, powiedział do Alego. Konie mają być za pół godziny.